Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zastanawiamy się w tym roku czwartkowych spotkaniach nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, ale w wymiarze duchowości miłosierdzia staramy się poznawać to Boże miłosierdzie z kart objawionych, tak jak, no bo Pan Bóg objawił się i w Starym i Nowym Przymierzu dał swojego Syna, Słowo. Tylko dzięki Bogu, który się objawia, nam objawia samego siebie, odsłania swoją tajemnicę, możemy rozpoznać Boga. Sięgając właśnie do Pisma Świętego, do Księgi Objawionej, do Biblii, jak mówimy, sięgamy do samego źródła. Bóg mówi mi o sobie. W poprzedniej katechezie rozważaliśmy ten fragment z Ewangelii według świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne i wywyższy tego Syna. My byśmy tego nie wiedzieli. Bóg objawia swoją obecność pełną miłości, miłosierdzia, zwłaszcza gdy daje nam swojego Syna. Dzisiaj sięgam do fragmentu z Księgi Wyjścia, do 20 rozdziału. Jest tam obszerny fragment. Spróbuję go w całości przeczytać w takich trzech elementach. Mianowicie Pan Bóg zwraca się przez Mojżesza do całego wyprowadzanego z niewoli egipskiej Izraela. Objawia im prawo Boże, dekalog. Powtarzamy często te słowa. Gdy odmawiamy pacierz poranny, jeśli mówimy dekalog, to wracamy do właśnie tych zdań, tych przykazań, tych obowiązków, które Pan Bóg nam zsyła, nam daje. Ale jako wyraz swojego miłosierdzia musimy spojrzeć już od razu z tej perspektywy. Kiedyś ja sam przeżyłem taką wewnętrzną prawdę, sięgając do Pisma Świętego, że Pan Bóg objawia mi wielkie miłosierdzie, że daje mi na przykład przykazanie nie zabijaj. Gdyby nie było tego przykazania, jakie byłoby moje życie? Nie chodzi o to, że ja mogę kogoś zabić, ale że ktoś wyjdzie za drzwi, opuszczę dom i ktoś może to uczynić. A Bóg mówi, nie wolno. Z jakiejś ogromnej, wielkiej miłości do mnie. Czasem tak patrzymy na dekalog jako pewne ograniczenia. Tymczasem spróbujmy, rozważając ten fragment z Księgi Wyjścia, spróbujmy szukać tych elementów miłosierdzia Bożego. Wtedy Bóg mówił wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeczy, ani żadnego obrazu, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest na wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Tutaj, siostry, bracia, musimy cały czas pamiętać o tej perspektywie pogańskiej. Pan Bóg wyprowadza Izraelitów, ale wokół są ludy pogańskie, które wierzą w różnych bogów. Nawet czynią takie bożki i oddają im cześć. Pan Bóg, chcąc właśnie ich oddzielić, Izraelitów, naród wybrany, od pogan, od tego pogańskiego stylu życia, pogańskiej wiary, zakazuje, na tamtym etapie zakazuje im używania nawet wizerunku. Zresztą Boga nikt nigdy nie widział, więc wizerunek Boga nie miał wtedy właśnie żadnego znaczenia. Jeżeli coś się pojawiało, to były to bożki. Bóg jest duchem. Ktoś, co czynił jakiś bożek z drewna, czy odlany z metalu i tak dalej, to oczywiście były bożki. I Pan Bóg mówi, że zakazuje czynienia takich podobieństw. W tym sensie sięgam dalej. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swe zajęcia. Dzień za 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twoich bram. W 6 dniach, bowiem, uczynił Bóg niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił dzień szabatu i uznał go za święty. Pięknie koreluje ten czas z jednej strony dniu szabatu. To była oczywiście dzisiejsza sobota, gdybyśmy patrzyli tutaj od strony takiej historycznej. Natomiast dla nas dniem szabatu, tym dniem, jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. I gość od początku gromadził się i czynił. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa czynił właśnie ten dzień, jakby przeniósł szabat na pierwszy dzień tygodnia. I tak już XXI wiek rozważamy tę tajemnicę. Ale co jest ważne w tym przykazaniu? Że Pan Bóg nie tylko jakoś troszczy się w swoim miłosierdziu o relacje z Nim. Jeżeli będziemy mieli czas na spotkanie z Nim, bo wszystkie inne rzeczy mogą nam przeszkadzać, prace gdzieś tam wykonywane. Tak może być, jeśli sobie nałożymy, ktoś tam ma jakieś firmy, prowadzi i teraz biega po całym świecie i nagle ja sam spotykałem takich ludzi, którzy nagle mówią, że no właśnie to ja nie mam czasu, proszę księdza, żeby być na mszy świętej niedzielnej, bo właśnie. Po zakład, bo ja mam jedną firmę, drugą, bo jestem tam gdzieś za granicą, bo prowadzę tam jeszcze też jakieś tam prace. Czasem ktoś nawet, będąc tam za granicą, mówi, no nie jestem. I co się wtedy dzieje? No właśnie przede wszystkim człowiek jakoś na poziomie tego podstawowego spotkania z miłosiernym Bogiem traci więź, traci łaskę, traci Bożą obecność. Wiemy w sakramencie Eucharystii, żywą obecność Bożą. Ale tutaj w tym przekazaniu chodzi jeszcze Panu Bogu o to, żebyśmy odpoczęli. Pan Bóg, gdy stwarzał świat, odniósł to także do naszego twórczego wysiłku. Bądź twórczy, ale nie jesteś przecież takim... No każdy, nawet ciągnik, nawet wielka maszyna się kiedyś psuje, musi odpocząć. Musi mieć czas na regenerację sił. Pan Bóg właśnie w swoim miłosierdziu troszczy się o mój odpoczynek. Żebym miał dla siebie, kiedy Pan Jezus zgłosił Ewangelię, to tylu ludzi przychodziło, że nawet na posiłek apostołowie nie mieli czasu. I też Pan Jezus mówi, idźcie na osobne miejsce, gdzieś na pustynne i odpocznijcie nieco. Tak może być, siostry i bracia, że my też czasem szukamy, ponieważ kapłan pracuje w ciągu tygodnia właściwie 7 dni. Katechezy, tam pogrzeby, w końcu niedziela, która też jest dla nas dniem wyjątkowego wysiłku. I też to przykazanie jakoś odnosi się do mnie, żebym w tym całym trudzie, oczywiście nie mogę opuścić niedzielnej Eucharystii, ale żebym w ciągu tygodnia potem umiał znaleźć czas na regenerację sił. Kiedyś biskup Stanisław Napierała na jakimś spotkaniu z kapłanami, nie pamiętam, opowiadał takie zdarzenie, że podczas wizytacji jakiś proboszcz chwalił mu się, że jest już 20 tam parę lat na parafii. Jeszcze nigdy nie był na urlopie. I nadbiskup mówi, to chyba ksiądz źle pracuje, bo przecież musimy odpoczywać. Człowiek musi mieć czas dla siebie, na pozbieranie sił, naprawdę, na zregenerowanie samego siebie. Czasem nawet do jakichś sanatoriów, czy jeszcze innych miejsc. Ale to jest bardzo ważne. Czytam dalej. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To przykazanie jest już trochę... Właściwie to cały czas jest mowa o czci, o czczeniu Pana Boga. Tego wszystkiego, co to otacza Bożą obecność w moim życiu. A tu nagle mówi też o czci Ojca. Pan Bóg stworzył każdego z nas, powołał nas przez naszych rodziców. I w nich, nawet w najsłabszych, nawet byśmy powiedzieli... najdziwniejszych małżeństwach, rodzicach, nawet gdzieś tam dotkniętych różnymi słabościami, w nich odbija się Boża obecność. Nawet gdyby był alkoholik, nawet gdyby gdzieś tam, to on jest znakiem, to przez niego, to dzięki niemu Pan Bóg dał mi życie. Dzięki tym rodzicom. Czytam dalej. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego woła, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Sięgamy tutaj do przykazań z tej perspektywy już horyzontalnej, ludzkiej. To Bóg chce, żebym był na przykład uczciwy. Nie mówił źle. Gdy kłamię, dokonuje się coś niedobrego w relacjach międzyludzkich. No na przykład odbieram komuś godność. Nawet gdyby on tego nie słyszał. Przy kimś mówię źle, w sensie takim plotki jakieś, rzeczywiście kłamstwo. Wtedy odbieram mu godność. Bóg objawia mi dzisiaj w tym przykazaniu swoją wielką troskę. Nie, to przykazanie jest naprawdę piękne. I koniec tego fragmentu. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał. I stał z daleka. I mówili do Mojżesza: mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech do nas nie przemawia, byśmy nie pomarli. W tym spotkaniu, w tym dekalogu, w tym słuchaniu Boga, nagle Bóg objawia swoją potęgę. Spotkanie z Bogiem, takim, który jest wszechmocny, który jest potężny, może przeraża. Proszę przez Mojżesza, żeby mówił wprost do Mojżesza. To też jest przejaw Bożego miłosierdzia, że Pan Bóg nie przemawia bezpośrednio od razu do nas. Czasem w jakimś powołaniu czy w spotkaniach jakichś takich duchowych to się dokonuje przez świętych i tak dalej. Natomiast na przykład powołanie, gdzieś tam objawienia prywatne wobec świętej siostry Faustyny. Ale Bóg jest też tu wrażliwy. I rzeczywiście, gdybyśmy doczytali dalej ten fragment, to by się okazało, że rzeczywiście Pan Bóg teraz przemawiał tylko do Mojżesza, Mojżesz potem przekazywał ludowi. Bóg szanuje nawet taką delikatność człowieka, ten lęk, żebym nie niepotrzebnie nie przeżywał lęku jakiegoś takiego w spotkaniu z Nim, to wysłucha nawet tej prośby. Kończąc miłosierdzie Boże w dekalogu. Właściwie czy to nie jest jakby taki pierwszy, bo w Ewangelii potem będziemy rozważali jeszcze 8 błogosławieństw, ale tutaj dekalog jest jakby taką promocją. Bóg objawia chyba najbardziej w Starym Testamencie, jak jest miłosierny.